Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, jak Państwo wiecie, od portalu Defense24 staram się utrzymać tak daleko, jak to jest tylko możliwe, albowiem to jest portal tak nędzny, tak zakłamany, że po prostu nie byłem w stanie ścierpieć artykułów z tego portalu, ale od czasu do czasu tutaj przychodzę i katuję się, ale powinienem to robić, powinienem czytać. I dlatego też, jako że ostatnio zdarzyła się sytuacja niezwykła, a ten portal o tym napisał, wobec tego, znaczy ja o tym mówiłem kilkakrotnie już, ten portal o tym napisał i chciałbym, żebyście Państwo zorientowali się, jak to wygląda z perspektywy amerykańskiej, bo oczywiście ten portal to jest ma .pl, rozszerzenie.pl, ale to jest tylko z nazwy. Z 1924.pl oczywiście. Z 8 października ostre starcie amerykańskich i chińskich niszczycieli. Nawet nie potrafią porządnie, po polsku, prawidłowo napisać. To było nie ostre starcie, ale wszystko jedno, nie będzie. Ostre starcie, ale amerykańskiego i chińskiego niszczyciela. Liczba pojedyncza. Ja oczywiście nie wymagam od ludzi, którzy piszą w tym portalu, żeby rozróżniali liczbę pojedynczą od mnogich, ale może jednak. Napisał to zresztą Maksymilian Dura. Tak. No i lid tego artykułu. Amerykanie ujawnili serię zdjęć pokazujących agresywne działanie jednego z chińskich niszczycieli w odniesieniu do ich niszczyciela na Morzu Północnochińskim. Sytuacja była o tyle niebezpieczna, że starły się, oczywiście, że się nie starły, dwa okręty klasy Aegis wprost nafaszerowane uzbrojeniem rakietowym. W tle incydentu pozostaje spór związany z chińskimi roszczeniami terytorialnymi na Morzu Północnochińskim. Zdjęcia opublikowane, i tu tekst, zdjęcia opublikowane przez Siły Morskie Stanów Zjednoczonych przedstawiają kolizyjną sytuację, do jakiej doszło 30 września na Morzu Południowochińskim między amerykańskim niszczycielem USS Decatur typu Allwright Barkey, Arleigh Barkey, a chińskim niszczycielem Lanchu typu 052C. Na fotografiach zrobionych prawdopodobnie na podstawie filmu wideo z kamery z systemu uzbrojenia pokładowego śmigłowca MH-60R Seahawk widać wyraźnie, jak blisko podpływają do siebie oba okrętu i że agresywne manewry wykonuje jedynie jednostka, chińska jednostka pływająca. Zderzenie było bardzo niebezpieczne. Zderzenie było bardzo niebezpieczne. Oczywiście nie było żadnego zdarzenia. Tragedia, dramat. Nie było żadnego zdarzenia, ale było bardzo niebezpieczne, biorąc pod uwagę stosunkowo dużą prędkość obu niszczycieli oraz ich bezwładność spowodowaną między innymi stosunkowo dużą wybornością. Około 10 tysięcy ton w wypadku Allwright Barkey i około 7 tysięcy ton w wypadku 052C. Dodatkowo były to okręty wykonujące rejs operacyjny, a więc prawdopodobnie posiadające na swoim pokładzie całą jednostkę ogniową. W przypadku okrętów klasy Aegis, a takie właśnie starły się na Morzu Południowochińskim, nie starły się. Były to więc rakiety, znaczy to, co miały na pokładzie. Były to rakiety manewrujące, przeciwlotnicze, przeciwokrętowe, rakietotorpedy i torpedy oraz amunicja artyleryjska. Początkowo Amerykanie nie ujawnili, z jakim konkretnie okrętem mieli sytuację kolizyjną, poza potwierdzeniem typu Luang 2 oraz wskazywali jedynie na minimalną odległość, jaka była między tymi okrętami, około 45 jardów. W rzeczywistości sytuacja była jeszcze groźniejsza, ponieważ odległość ta spadała w rzeczywistości poniżej 30 jardów. Amerykanie byli dodatkowo szczególnie zdenerwowani, pamiętając o kolizjach trzech innych niszczycieli typu Allwright Barkey na wschodnim Pacyfiku w 17 roku, w którym zginęło kilkunastu amerykańskich marynarzy. Pomiędzy na przykład, to były zderzenia pomiędzy USS John S. McCain i liberyjskim tankowcem, pomiędzy niszczycielem USS Fitzgerald i filipińskim kontenerowcem Aceis Crystal. oraz pomiędzy niszczycielem USS Benford a japońskim holownikiem. Proszę Państwa, i teraz Chińczycy, czytuję dalej, Chińczycy zupełnie nie przejęli się protestami płynącymi ze Stanów Zjednoczonych. Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Pekinie tłumaczyło bowiem, że chiński okręt zareagował jedynie na naruszenie przez amerykański niszczyciel niepodważalnej suwerenności w okolicach Governor Reefs. To jest oczywiście nomenklatura zachodnia wyspy, czyli wyspy Spratly, na wyspa Spratly na spornym Morzu Południowochińskim. Przy takim stanowisku sytuacja kolizyjna może się więc powtórzyć, o czym świadczy dodatkowo deklaracja opublikowana przez Chińczyków. Cytuję. Zdecydowanie namawiamy stronę amerykańską, by natychmiast poprawiła swój błąd i powstrzymała takie prowokacyjne działania, aby uniknąć pogorszenia stosunków między Chinami a Stanami Zjednoczonymi oraz naruszenia regionalnego pokoju i stabilności. Cytuję dalej. Ale teraz już tekst, a nie Chińczyków. Sytuacja jest więc patowa, ponieważ żadna ze stron nie zamierza ustąpić. Chińczycy, którzy wyraźnie działali niezgodnie z zasadami żeglugi, nie zamierzają rezygnować, uzurpując sobie prawo do całego akwenu, budując bazę na jednej z wysp. No to jest typowy ten niby Polak napisał typowy tekst dla tego portalu. Zakłamanie jak cię mogę. Amerykanie twierdzą natomiast, że okręt realizował przewidziany prawem morskim rejs patrolowy FONOP, Freedom of Navigation Operation. Tak jest. Dodatkowo znajdując się poza 12-milową strefą odspornej wyspy. Nie ma żadnego znaczenia, czy ona była, czy on był ponad 12, poza 12-milową strefą, ponieważ to jest obszar chiński. Poza 12-milową też obszar chiński. Stany Zjednoczone zamierzają więc kontynuować podobne rejsy swoich okrętów w proteście przeciwko nielegalnej i zdaniem próbie siłowego zagarnięcia przez Chiny większości Morza Południowochińskiego. Roszczeń Chin w odniesieniu do tego okrętu nie popiera zresztą większość społeczności międzynarodowej. Tutaj nie powiedziano, co to jest ta społeczność międzynarodowa, ale daje to więc argumenty podczas negocjacji politycznych, ale nic nie znaczy na morzu, gdy dochodzi do sytuacji niebezpiecznych. Pekin wydaje się jednak tym nie przejmować, co oznacza, że do podobnych incydentów na pewno dojdzie i to już w niedalekiej przyszłości. I to wszystko. Na całe szczęście ten Dura, czyli autor się rozpisał aż strach. Całe szczęście, że tylko tyle. Proszę Państwa, ja mówiłem o tym wielokrotnie, przytaczałem tą całą historię w różnych kontekstach, omawiałem ją, więc nie będę się specjalnie mordował i robił to po raz, nie wiem, 10. Powtarzam jeszcze raz. Strona chińska uważa, że jest pewien obszar Morza Południowochińskiego, duży, ale nie cały Morze Południowochińskie. Więc duży obszar Morza Południowochińskiego, który powinien się znajdować w chińskiej i znajduje się pod chińską, znaczy jest to chińskie terytorium. W tej sprawie są prowadzone negocjacje z krajami, które również mają pretensje do części tego morza. Czyli z Wietnamem, z Malezją, z Filipinami i chyba jeszcze, nie pamiętam, z Gwineą chyba, ale nie jestem pewien. W każdym razie sytuacja wygląda tak, że Amerykanie tam nie mają po prostu nic do gadania. Najzwyczajniej w świecie nic. To nie jest ich bajor, nie jest ich podwórko. W związku z tym ich nawet nie chroni to, co chroni Wietnamczyków, Malezyjczyków, Filipińczyków i tak dalej. Po prostu nie. Więc tak jak to mawiali w 60-tych latach, gdy ja byłem młody, ludzie na całym świecie, Yankee go home. A więc to oczywiście można to na tym zakończyć, ale tutaj ten człowiek, ten pistolet amerykański, niejaki Maksymilian Dera pozwolił sobie na stwierdzenie prawdy. Na całe szczęście udało mu się ją wyłuskać. A żadna stron ze stron nie zamierza ustąpić. Chińczycy nie zamierzają ustąpić i Amerykanie też. Natomiast na całe szczęście Amerykanie zdają sobie sprawę z tego, że Chińczycy nie ustąpią. I to jest pewna nowum, bo do tej pory było tak, że w takich sytuacjach Chińczycy starali się zachowywać delikatnie w stosunku do US Navy, do jednostek US Navy. Wygląda na to, że ten czas się dobiegł końca, skończył się i no i przestali się zachowywać delikatnie. I bardzo się oczywiście z tego cieszę. Więc to jest oczywiście kłamstwo, że Chińczycy działali niezgodnie z zasadami żeglugi, a natomiast Amerykanie owszem działali niezgodnie z prawem międzynarodowym, które mówi, że Chinom należy się to bajoro Morze Południowochińskie. I koniec. Jeśli żadna ze stron nie zamierza ustąpić, Amerykanie ostatnio dwa okręty amerykańskie w ostatnich dwóch dniach, trzech dniach przemierzyły tą cieśninę tajwańską i nic im się nie zdarzyło. Dlaczego? Tego nie wiem. To znaczy, czy zachowywali się mniej agresywnie, czy też nie, tego nie wiem. Dlaczego chińskie okręty ich nie osaczyły, tego nie wiem i nie będę nigdy wiedział i specjalnie mnie na tym nie zależy, żeby wiedzieć. Natomiast myślę sobie, że Chińczycy mogą stosować taką taktykę. Raz dostaniesz pałką, a drugi raz za to samo niekoniecznie. I zobaczymy i będziesz dostawał pałką wtedy, kiedy się najmniej tego spodziewasz. I myślę, że to nie jest głupi pomysł. Albowiem Amerykanie będą po prostu żyli cały czas w napięciu, nigdy nie będą wiedzieli, co im, jaki, w którym momencie i skąd spadnie na ich ta pałka. Mam nadzieję, że kiedyś spadnie tak mocno, tak dobitnie, że jakaś jednostka amerykańska zbada grunt na Morzu Południowochińskim. Oczywiście podniesie się awantura, jak jasna cholera. Ale to może da Amerykanom do myślenia, że to jednak nie jest ich bajorą. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.